Господин с вами.
Пан с вами.
Читание света.
Слова Евангелии według Świętego Mateusza.
Jezus
powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, kim jest święta Elżbieta Węgierska, święta, którą dziś wspominamy? Ona urodziła się w 1207 jako córka króla węgierskiego Andrzeja II, który sam, by wzmocnić swoje związki polityczne, ożenił się z hrabiną niemiecką. Z Elżbietą przydarzyło się coś podobnego już w wieku 4 lat. Wedle wielkiego zwyczaju w Europie, jej ojciec zaręczył ją z księciem Turyngii. Dlatego jej dzieciństwo już mając 4 lata, zostało całkowicie przerwane, gdy z Turyngii przybyli na koniach ci, którzy mieli zawieźć ją do nowego miejsca, do domu, który został jej przeznaczony w Niemczech. Wedle zwyczajów ona miała zostać księżniczką Turyngii. Hrabia Turyngii był rzeczywiście potężnym z władców w tamtym czasie, jednym z najpotężniejszych władców na początku XIII wieku w Europie, a jego zamek był centrum rozkoszy i kultury. Ale za tą sławą kryło się coś, co powodowało wielkie walki z innymi. Patrząc na własny interes, hrabia przyjął zaręczyny jego syna Ludwika z Elżbietą. Elżbieta wyjechała tam w wielkim towarzystwie wraz ze swoimi służącymi, z których 2 zostały z nimi i pozostały jej wiernymi przyjaciółkami aż do końca jej doczesnego życia. Miała również wielki posag. Mamy dzięki temu wielkie, drogocenne informacje o jej dzieciństwie i życiu. Po tym, jak przybyła na to miejsce, odbyły się zaręczyny, a Elżbieta poświęciła się uczeniu się nowej kultury i języku, a jej przyszły mąż ćwiczył jako żołnierz. zaręczyny były umówione już w dzieciństwie, ale miłość między nimi rzeczywiście była szczera, wzrastała, umocniona przez wiarę w Boga i pragnienie, by wypełniać wolę Bożą. Mając 18 lat po śmierci ojca, jej narzeczony zaczął rządzić Turyngią. Ona jednak była obiektem krytyki, ponieważ jej styl życia nie odpowiadał stylu życia, jakim żyje się w wielkich dworach. Jej ślub i wesele nie było tak bogate, jak się wydawało, ponieważ część tych pieniędzy przekazała ubogim. Ona widziała rozdzielenie pomiędzy wiarą chrześcijańską i praktykowaniem jej. Mówi się, że w święto Niebowzięcia złożyła swoją koronę i położyła się na posadzce kościoła. Kiedy teściowa zwróciła jej na to uwagę, ona powiedziała, jak ja, nędzne stworzenie, mogę nosić taką koronę, kiedy widzę mojego Pana Jezusa Chrystusa, który został ukoronowany cierniową koroną. W taki sam sposób zachowywała się wobec swoich poddanych. Znajdujemy o niej również następujące świadectwo. Nie jadła pokarmów, jeżeli nie była pewna, że pochodziła z własności jej męża. Ona starała się również. Była prawdziwym przykładem dla wszystkich, którzy wypełniali władzę. Uważała, że zawsze należy czynić to dobrze, szukając wspólnego dobra. Dawała jeść i pić tym, którzy pukali do jej drzwi. Rozdawała ubrania, płaciła długi, troszczyła się o chorych i chowała zmarłych. Kiedy odchodziła ze swego dworca, odwiedzała ze służącymi ubogim i dawała im jedzenie. Jej zachowanie było znane mężowi i nie tylko to mu się spodobało, ale i tym, którzy ją oskarżali, odpowiadał, dopóki nie sprzeda zamku, ja jestem z niej zadowolony. Istnieje pewna opowieść, która mówi o tym, że Elżbieta szła drogą i w swoim fartuchu niosła chleb dla ubogich. Spotkała męża, który pytał, co nosi w fartuchu. Ona rozszerzyła fartuch i zamiast chleba wydarzył się cud, pojawiły się przepiękne róże. Ten symbol miłości często obecny jest w przedstawianiu w ikonach oblicza świętej Elżbiety. Jej małżeństwo było bardzo szczęśliwe. Elżbieta pomogła swojemu mężowi, aby podźwignął się z ludzkich cech na nadprzyrodzony wymiar, a on w zamian za to chronił swoją żonę w jej miłości do ubogich i chronił ją we wszystkich jej działaniach. Coraz bardziej zaskoczony wiarą swojej żony, Ludwik, zwracając uwagę na jej miłość do ubogich, powiedział: droga żono, Chrystus jest tym, którego obmyłaś, o którego się troszczyłaś. To jest świadectwo, że miłość do Boga i bliźniego umacnia życie rodzinne, jeszcze bardziej pogłębia wspólnotę małżeńską. Młoda para, Ludwik i Elżbieta, odnaleźli wsparcie duchowe u franciszkanów, którzy szerzyli się w jego hrabstwie. Ona wybrała jednego z franciszkanów za swego przewodnika duchowego. On zachwycił go obliczem świętego Franciszka z Asyżu. Elżbieta jeszcze bardziej zachwyciła się tym, co słyszała o świętym Franciszku i przylgnęła do życia chrześcijańskiego. I wtedy była jeszcze bardziej gotowa, by naśladować ukrzyżowanego Chrystusa, który również ubogi jest obecny jest w ubogich. Kiedy urodziło się jej pierwsze dziecko, a później urodziła jeszcze dwoje, Święta Elżbieta nigdy nie zlekceważyła dzieł miłości wobec ubogich. Pomogła również franciszkanom wybudować klasztor, którego zwierzchnikiem stał się jej przewodnik duchowy. Ciężką pokusą było dla niej pożegnanie się z mężem, który dołączył do wojny krzyżackiej. I wtedy jej mąż zmarł z powodu wysokiej gorączki i nie dotarł do Ziemi Świętej. Elżbieta, dowiadując się o tej smutnej nowinie, była rozżalona i trwała w samotności, ale to nie doprowadziło jej do depresji. Jeszcze ona chciała bardziej przybliżyć się do Chrystusa. Umocniona wiarą i nadzieją, że ponownie ujrzy męża w niebie, ponownie zaczęła interesować się pracami w swoim hrabstwie. Czekała jednak na nią inna pokusa. Jej krewni objęli władzę w hrabstwie, mówiąc, że są prawdziwymi dziedzicami jej męża, oskarżając Elżbietę, że jest pobożną kobietą, która wcale nie potrafi rządzić. Wyrzucili ją z zamku w Marburgu, a ona szukała miejsca, gdzie mogłaby się schronić. Pozostały przy niej tylko jej dwie służące, a dzieci powierzyła swoim krewnym. Chodząc po wsiach, Elżbieta pracowała, gdzie ją przyjmowana, pomagała chorym, gotowała. Podczas tej osobistej kalwarii pokazała doskonałe świadectwo wielkiej wiary, cierpliwości i oddania Bogu. Jednak krewni, którzy pozostali jej wierni i widzieli nieprawe dzieła, które ją spotykały, sprawili, by ponownie wróciła tam, gdzie należy. I po roku ponownie powróciła do rodzinnego zamku, gdzie przebywała pod opieką swojego przewodnika duchowego, ojca Konrada. I on właśnie opowiedział papieżowi Grzegorzowi Wielkiemu o wydarzeniu. W Wielki Piątek w kaplicy święta Elżbieta wyrzekła się swojej woli i marności tego świata. Chciała zrzec się wszystkich posiadłości, ale ojciec Konrad jej odmówił, ponieważ dzięki temu mogła pomagać ubogim. Krótko po tym momencie ona wybudowała szpital, przyjmowała tam chorych, inwalidów i przy swoim stole posługiwała najbardziej ubogich. Bracia i siostry, możemy odkryć, jakże podobne doświadczenie do Elżbiety miał właśnie święty Franciszek. On w swoim testamencie napisał, że służąc trędowatym, to co było dla niego męczące, wtedy zmieniło się w słodycz jego duszy i ciała. Elżbieta ostatnie 3 lata spędziła w szpitalu, który założyła, służąc ubogim i czuwając przy głowach umierających. Zawsze starała się wypełniać te najniższe posługi. Ona stała się tym, co nazwalibyśmy kobietą poświęconą światu i ze swoimi przyjaciółkami założyła wspólnotę zakonną. Z tego powodu ona jest patronką trzeciego zakonu franciszkańskiego. W październiku 1231 roku bardzo się rozchorowała i prosiła, by drzwi jej domu zostały zamknięte, aby pozostała ze swoim panem. 17 listopada spokojnie zasnęła w panu. Świadectwo o jej świętości były tak liczne, że 4 lata po jej śmierci papież Grzegorz Wielki ogłosił ją świętą. I tego samego roku poświęcony został jej kościół, który został wybudowany ku jej czci. Drodzy bracia i siostry, wszyscy zastanawiamy się, gdzie najlepiej spotkać się z Panem, gdzie szukać oblicza Jezusa Chrystusa. W życiu świętej Elżbiety, tak jak i w życiu wielu świętych, możemy odnaleźć samą odpowiedź. Odpowiedź daje sam Jezus Chrystus. Aby człowiek mógł łatwiej miłować Boga, Bóg stał się człowiekiem, ale jednocześnie nie przestał być Bogiem. To wydarzyło się w Jezusie Chrystusie. Jezus jest tym, który daje nam możliwość, abyśmy w Nim i przez Niego miłowali Boga. I abyśmy dzięki temu aktowi miłości miłowali innych ludzi, bliźnich, znanych i nieznanych. Właśnie krzyż Chrystusa, Jego cierpienie jest objawieniem miłości wobec Boga i bliźniego, jest znakiem tej miłości. Dlatego przykład Jezusa jest dla nas znakiem, iż w cierpiącym znaku ludzkości możemy widzieć własne cierpiące oblicze. Bo Jezus, jak słyszeliśmy w Ewangelii, utożsamia się z ubogimi, z tymi, którzy są przygnębieni, wzgardzeni, prześladowani. On sam to powie w swojej mowie do apostołów, gdy posyła ich na pierwsze misje. Odpowie również Szawłowi, pierwsze, później świętemu Pawłowi przed Damaszkiem. Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Drodzy bracia i siostry, w ubogich i wzgardzonych, jak słyszeliśmy w Ewangelii, Jezus jest jak sędzia i król. Ubodzy i wzgardzeni będą naszymi sędziami. Drodzy bracia i siostry, w postaci świętej Elżbiety widzimy, jak wiara i przyjaźń z Chrystusem, uczucie prawa innych ludzi, wszystko to tworzy w nas miłość i miłosierdzie. Z tego miłosierdzia również rodzi się nadzieja, pewność, że Jezus nas kocha i Jego miłość na nas czeka i czyni nas zdolnymi do naśladowania Chrystusa i dostrzegania Go w obliczu drugiego człowieka. Święta Elżbieta dziś wzywa nas, abyśmy ponownie odkryli Chrystusa, abyśmy Go miłowali, mieli wiarę i odnaleźli prawdziwą sprawiedliwość i miłość i radość, iż pewnego dnia będziemy zanurzeni w miłości Bożej i w radości wieczności z Bogiem. Amen. Drodzy bracia i siostry, w święto